Wczoraj trochę mówiąc o poście, trudno było nie wspomnieć też o wojnie na Ukrainie. Myślę, że dzisiaj nawrócenie, o którym mowa w tej Ewangelii i które jakoś tam trochę przeżyliśmy w sakramencie pokuty, to też jest pewna rzecz, którą możemy zrobić w obliczu tej wojny. Jeżeli ktoś się pyta, co ja mogę zrobić wobec tego wszystkiego, nawróć się, nawróć się. Pan Bóg czasami dopuszcza tak mocne wydarzenia właśnie dla naszego nawrócenia. Minęła epidemia. W Biblii, jeżeli się w Starym Testamencie konkretnie, jeżelikolwiek, a wiele razy się pojawiała epidemia na kartach Biblii, jeżeli się pojawiała, zawsze z jednego powodu, dla nawrócenia człowieka. I te znaki są też po to. To nie znaczy, że Pan Bóg chce wojny. Przed chwilą śpiewaliśmy, ja nie chcę śmierci grzesznika, ale żeby się szczerze nawrócił i miał życie. Bóg nie jest twórcą tej wojny. Ale jeżeli ona nas dotyka z powodu błędu człowieka, dotyka nas dla naszego, jest szansą dla naszego nawrócenia. Jak nas epidemia nie nawróciła, może nas wojna nawróci. Jak nas wojna nie nawróci, nie wiem, co nas jeszcze nawróci. Więc nawracajmy się, siostry i bracia. W tym szczególnym Wielkim Poście, który rozpoczynamy. Ale co to znaczy nawrócić się? W języku polskim trochę to brzmi niefortunnie, bo to sugeruje, że ja mam sam siebie nawrócić. Nie? Nawróć się. I pewnie wielu z nas taką koncepcję, czy w takiej koncepcji się wychowało w ogóle. Ja od rodziców, pewnie wielu z was też, słyszało od dziecka: zmień się, popraw się, zrób coś ze sobą, skup się, popracuj nad sobą. Wielki post jest, podejmij jakieś postanowienia. Wszystko mam zrobić sam. Ale wyobraźcie sobie grzesznika, na przykład alkoholika. Takiego grzesznika jak alkoholik. Pewnie jakiś znacie alkoholików. I powiedz takiemu: Stasiu, wiesz, tak, skup się. Wiesz, weź tak się w sobie jakoś i nie pij. On by bardzo chciał. Mnóstwo alkoholików chce nie pić, a pije. Dlaczego? Bo święty Paweł mówi w liście do Rzymian: nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jest w nas taka dziwna zasada. Chcemy dobro, a czynimy zło. On chce nie pić, a idzie do lodówki, sięga po kolejną flaszkę. Małżeństwo się pokłóciło, ale nie przestali się kochać. Strasznie wewnątrz chcą, żeby w tym domu było dobrze, ale jedno trzaska drzwiami, idzie do salonu, włącza telewizor, drugie trzaska drzwiami, idzie do kuchni, zmywa drugi raz te same naczynia, chociaż są czyste, żeby gdzieś wyładować te nerwy. W środku bardzo pragną pojednania. Dlaczego się nie pojednają? Bo nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Taka jest w nas zasada dziwna. Dlatego człowiek nie jest w stanie nawrócić się sam. Nawrócenie to nie jest jakaś siła, która jest w nas, którą jak się pogrozi palcem, to ktoś to z siebie wykrzesze i się wreszcie nawróci. Nawrócenie to jest czynność Pana Boga, czynność Jezusa. I bez Niego się nie nawrócimy. Po co przychodzicie, wszyscy przychodzimy do konfesjonału mówić te swoje grzechy, spowiadać się? Bo bez Jezusa się nie nawrócisz. Ci, którzy mówią, spowiedź jest bez sensu, to są ludzie, którzy wierzą, że sami sobie poradzą ze swoimi grzechami. Z grzechami się męczą wierzący i niewierzący. To nie jest zależne od wiary. Można być nieochrzczonym, nawet też się grzeszy. I też się cierpi z powodu grzechów. Grzech ma zawsze skutek jeden. Cierpienie, śmierć. Jakiś skutek negatywny. Nie? Tak jak po tej kłótni. No, ciche dni na przykład. To jest śmierć z powodu grzechu. I to dotyka wierzących i niewierzących. Tylko wierzący ma ratunek na tę śmierć. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. I przyjrzyjmy się dzisiejszej Ewangelii, jak to właśnie zadziałało w przypadku Lewiego. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii o człowieku imieniem Lewi, który był celnikiem. Kto to był celnik w czasach Jezusa? To był człowiek, który zbierał podatki na rzecz okupanta, na rzecz cesarstwa rzymskiego. Siedział w takiej komorze celnej, w której widzimy dzisiaj Lewiego, w takim swoim kantorku i zbierał podatki od kogo? Od swoich rodaków. Lewi był Żydem. Znamy jeszcze z Ewangelii Mateusza, który był celnikiem, też był Żydem. I jeszcze Zacheusza, który był celnikiem, też był Żydem. Czyli zbiera podatki od swoich. Dla wroga, czyli dla Żydów, taki celnik był po pierwsze kolaborantem. Po drugie, Rzymianie pozwalali takim celnikom brać tak naprawdę ile chcą. Rzymianie oczekiwali od celnika konkretnej kwoty, ale ile on z ludzi ściągnął, to już zależało od niego. I z tego tak naprawdę ci celnicy żyli, z tej lichwy. I to był drugi powód, dla którego tych celników Żydzi nienawidzili. Ponieważ oni ich po prostu okradali. Żyli z ich biedy. I kimś takim jest Lewi. Z jednej strony ma władzę, nikt mu nie podskoczy, bo za nim stoją Rzymianie, a z drugiej strony wszyscy go szczerze nienawidzą. I jest grzesznikiem, kolaborantem i złodziejem. Niektórzy mówią, że Lewi i Mateusz, bo w Ewangelii Mateusza nie usłyszymy o Lewim, usłyszymy o Mateuszu. A w Ewangelii Łukasza, słyszymy o Lewim. Identyczne opowiadanie, to dwa różne imiona. I niektórzy mówią, że tu chodzi o tego samego człowieka, że jest to Mateusz. Ale jest też taka teoria, która mówi, że to są jednak dwie różne postacie. I ten Lewi to swoje imię wziął stąd, że należał prawdopodobnie do pokolenia Lewitów. A Lewici byli jednym z 12 pokoleń Izraela. I kiedy Żydzi wrócili z Egiptu do ziemi obiecanej, 11 pokoleń dostało od Jozuego ziemię. Tak Pan Bóg przez Jozuego wyznaczył. Wy będziecie tą ziemię mieć, wy tą. Tu się osadzicie, tu będziecie żyć. Ale Lewici nie dostali żadnej ziemi. Ponieważ Lewici mieli być pokoleniem kapłańskim. Mieli nie pracować na roli, mieli się zajmować kultem Boga w świątyni. Z czego się utrzymywali? Trochę tak jak dzisiaj ksiądz. Zamawiacie mszę, czy jakiś chrzest, zostawiacie jakieś pieniążki, z części z tego się utrzymuje ksiądz, z części parafia, inne jeszcze są opłaty i tak dalej. Podobnie było w Starym Testamencie. Lewitom przynoszono i kapłanom ofiary, które mieli składać, ofiary ze zwierząt, z pożywienia, które mieli składać Bogu w świątyni i część z tych ofiar składali, z części mogli po prostu żyć, mogli się wyżywić. Ale nie mieli ziemi. I teraz widzimy tego Lewiego, tego Lewitę, który zamiast w świątyni siedzi na komorze celnej. Zamiast żyć z tego, co mu Pan Bóg da przez te ofiary, to żyje z lichwy. Ma tyle pieniędzy, potąd. Czyli można powiedzieć, że jeszcze jest trzeci grzech na koncie tego człowieka, że się sprzeniewierzył swojemu powołaniu. Nie robi tego, do czego go Bóg powołał, postawił. Wymyślił sobie swoją koncepcję na życie. I to jest ten Lewi, to jest ten celnik. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby w tym celniku zobaczyć siebie. Być może masz zupełnie inne grzechy, a może bardzo podobne. Lewi to jest każdy z nas. Lewi to jestem ja jako grzesznik. Teraz co się takiego dzieje, że ten grzesznik zmienia swoje życie, że się nawraca? To, co widzimy w tej Ewangelii, dzieją się zasadniczo cztery rzeczy. Najpierw, jak czytamy, Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi. Czyli pierwsza czynność należy do Jezusa, nie do ciebie. Jezus zobaczył tego grzesznika, zobaczył tego celnika. Wszyscy Żydzi płacili te pieniążki, odwracali wzrok od tego celnika, bo go nienawidzili, szli dalej. A Jezus patrzy mu w oczy. Jezus kocha grzesznika, kocha kogoś takiego jak ty, kogoś takiego jak ja. Znając nasze grzechy, nie przestaje nas kochać. Patrzy na nas. Nie patrzy w taki sposób, tylko patrzy z miłością. Zauważa go, zatrzymuje się przy nim. Wszyscy go mijają, muszą tam zapłacić to cło, ale potem idą. Nikt go nie zaczepia, nikt się nie pyta, jak się czujesz, co u ciebie słychać, jak to między sąsiadami. Nie, to był dla nich zupełnie człowiek wyalienowany ze społeczeństwa. Pamiętacie Zacheusza? Wszedł na drzewo. Dlaczego? Mówimy, bo był niskiego wzrostu. Ale jest powód drugi. On po prostu się nie mieścił w tej społeczności. Nikt go tam, delikatnie mówiąc, nie lubił. Musiał gdzieś wyleźć na to drzewo. Nie należał do nich. Podobnie Lewi. A Jezus nagle dostrzega go, patrzy na niego, spogląda na niego, widzi go, kocha go. Nie? I to jest pierwsza rzecz, której ty nie musisz robić, którą dostajesz za darmo. Pan Bóg ci widzi z twoją biedą, że nie możesz wyleźć z tego grzechu, z tego. Bóg to widzi i ci nie przestaje kochać. A teraz pora na czynność Lewiego. Zobaczył Lewiego, siedzącego w komorze celnej, rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł. Tak czytam w Ewangelii. Zawsze mnie to zdumiewa, że Lewi tak szybciutko wstał i poszedł. Nawet nie zadał pytania, a dokąd ty idziesz? A po co ja mam tam iść za tobą? A ile to będzie kosztować? Po co wstał i poszedł? Żeby tak zareagować na Jezusa, na Jego Słowo, to trzeba gdzieś wcześniej tego Jezusa trochę znać. Trzeba wcześniej gdzieś Jezusa spotkać. Trzeba gdzieś usłyszeć Jego Słowo. Ja myślę, że Lewi po pracy gdzieś tam chodził za Jezusem i Jezus pewnie go czymś jakoś fascynował. Wiecie, że za Jezusem chodziły tłumy. Gdzieś w tym tłumie prawdopodobnie ten Lewi był. Bo jest niemożliwe, żeby ten Jezus zasadniczo, gdyby Lewi zobaczył Jezusa po raz pierwszy, nie poszedłby za nim tak po prostu. Nie zostawiłby tego wszystkiego. Musiał gdzieś wcześniej Jezusa usłyszeć. I to jest ważna rzecz dla nas. Nawrócenie każdego z nas zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz słuchać Jezusa. Więc pierwszą czynnością w nawróceniu nie są obietnice. No dobrze, już nie będę. No dobra, już wyleję tą wódkę z tej butelki. No dobra, już nie będę się z tobą kłócił. No nie jest pierwsza czynność w nawróceniu. W ogóle w nawróceniu nie trzeba nic obiecywać. Nie możesz nic obiecać. Ani ja. Jesteśmy grzesznikami. Na spowiedzi też nic nie obiecujemy. No mówimy wprawdzie, obiecuję poprawę. Tak się mówi. Ale co możemy obiecać? Nie znamy przyszłości. Znamy tylko swoją słabość. Możemy wyrazić żal za grzech, że nie chcę tego grzechu, ale co ja mogę obiecać, jak ja nie wiem, co będzie jutro? I tu też nie ma żadnej obietnicy. Lewi robi zupełnie coś innego. Słucha Jezusa. I to jest pierwsza czynność w naszym nawróceniu. Słuchać Jezusa. Czyli widzisz swój grzech, co masz zrobić? Otworzyć Biblię. Słuchać gdzieś Słowa Bożego, bo inaczej twoje serce się nie zmieni. Matka Teresa z Kalkuty, myślę, że znana postać w większości z nas, jak wiecie, pomagała mnóstwu ludzi biednych, bezdomnych, trędowatych w Indiach. Założyła zakon, który istnieje do dzisiaj, misjonarki miłości, chyba jedyny zakon żeński w tej chwili, który nie cierpi na brak powołań. Dziewczyny, jak się zgłaszają do tego zakonu, siostry je tam przyjmują, rozmawiają z nimi, potem mówią, no to dobrze, to przyjdź za 2 lata. Jak ona przyjdzie za 2 lata, no to jest jakiś znak, że rzeczywiście to powołanie jest autentyczne. I naprawdę, no, nie cierpią na brak powołań. Dlaczego? Bo ich charyzmat jest bardzo klarowny. I ten charyzmat Matki Teresy zrodził się z czego? Jechała kiedyś pociągiem, należała wtedy do zakonu sióstr Loretanek, była nauczycielką geografii w szkole dla bogatych dziewcząt, bogatych jakichś tam magnatów hinduskich w Indiach. I podszedł do niej żebrak, wyciągnął rękę i powiedział, pragnę. Czyli chciało mu się pić po prostu. I w niebie by piorun strzelił, ponieważ ona zobaczyła w tym żebraku Jezusa Chrystusa. Bo Jezus, jak wisiał na krzyżu, powiedział dokładnie te same słowa. Pragnę. Dali mu wtedy gąbkę z octem. Pamiętacie? I to jedno słowo, jeden wyraz tak naprawdę ze Słowa Bożego. Tak zaczął w tej kobiecie pracować, że ona już wiedziała od tamtej pory, że nie może sobie siedzieć za tym murem w tej ciepłej szkole, gdzie ją wszyscy lubią, gdzie wszyscy ją chwalą, jaką jest cudowną nauczycielką, bo była cudowną nauczycielką. Jezus zaczął ją ciągnąć zupełnie w inne miejsce, na ulicę, pracować tam z tymi ubogimi. I jedno słowo z Biblii tak zmieniło życie tej kobiety. Ale dlaczego ono takie zmieniło? Bo wcześniej tego słowa słuchała. I dlatego naszą pierwszą czynnością w nawróceniu ma być słuchanie słowa w jakikolwiek sposób. Na liturgii w kościele, sam w domu. Nasączcie waszą modlitwę codzienną Biblią, Słowem Bożym. Nie ograniczajcie modlitwy tylko do mówienia. Mówimy cały czas, modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Naprawdę rozmawiasz z Bogiem? Naprawdę jest tam dialog, czy jest monolog? Tylko ty mówisz. Z Bogiem się nie gada jak z mężem. On ma słuchać, a ty cały czas... Musisz dać Bogu przestrzeń, żeby odpowiedział. I kiedy się daje tą przestrzeń? Wtedy, kiedy się otwiera Biblię. My Biblii nie czytamy jako księgi jakiejś historycznej. Czytamy jej po to, żeby zdobyć wiedzę, kim był Abraham, kim był Mojżesz, ilu tam było tych apostołów, jak mieli na imię i tak dalej. Tylko wierzymy, że te historie, które są w Biblii spisane, to są tak naprawdę nasze historie. Że ta historia Lewiego, mam nadzieję, że coraz bardziej to widzicie, to jest twoja i moja historia. I w taki sposób czytamy tę Biblię. I wtedy Bóg zaczyna mówić do naszego serca. To jest pierwsza czynność w nawróceniu. To może coś zmienić. Gdyby Putin teraz siedział i studiował Biblię, to by nie zabijali tych wszystkich ludzi w tym momencie. Może to brzmi idealistycznie, ale taka jest prawda. I wtedy jesteś w stanie, tak jak zrobił Lewi, wstać i pójść za Jezusem. Co to znaczy wstać i pójść za Jezusem? Pójść za tym, co ci to słowo powie. Tak jak Matka Teresa usłyszała pragnę, zaczęło to w niej pracować i poszła za tym słowem. Mogła je zignorować, powiedzieć, nie, to są przywidzenia. To, co usłyszałam na modlitwie w Biblii, nie, to jakieś moje tylko skojarzenia. Spróbuj pójść za tym, co usłyszysz na modlitwie, kiedy będziesz otwierał Słowo Boże. Nie wiem, co ci Pan Bóg powie. Może ci powie bardzo prostą rzecz. Idź kup kwiatka żonie. Ty kupisz kwiatka żonie, kurczę, 20 zł. Parę litrów paliwa. Może teraz nie tak dużo, bo podrożało, ale zawsze coś można kupić sensownego. Kwiatek zwiędnie, nie? Ale idziesz za tym słowem, kupujesz tego kwiatka, nagle żona po prostu tryska promieniście, nie? Kochanie, nie? W życiu mi kwiatka nie dałeś, albo ostatnio to na 20 lat temu, nie? I nagle się atmosfera w domu zmienia za 20 zł. O ile to ci podpowie Bóg na modlitwie, bo czasami można dostać kwiatkiem w twarz, jeżeli to jest pomysł człowieka w nieodpowiednim momencie. Ale jak ci Bóg tak powie przez słowo na modlitwie, idź kupuj kwiatka. Idź z jakimkolwiek natchnieniem, które wtedy usłyszysz. Tak jak Lewi. Nie za bardzo się zastanawiał. A po co? A dlaczego? A gdzie ten Jezus idzie? Po prostu wstał i poszedł. Pójdź za tym słowem i zobaczysz, co się wydarzy. Ale co to jeszcze oznacza wstać i pójść, tak jak zrobił to Lewi? Oznacza zostawić komorę celną. Czyli zostawić swój grzech. Mało tego, ten grzech uczynił tego człowieka bogatym. W tej komorze były pieniądze. I Lewi wstaje, zostawia te pieniądze, idzie za Jezusem. A Piotr i Andrzej zostawiają sieci, zostawiają ojca, zostawiają łódź, bo byli rybakami, też idą za Jezusem. Czym jest łódź dla tych rybaków? A czym jest komora celna dla tego Lewiego? Zabezpieczeniem. Że będę miał z czego jutro żyć. Że moje życie już się nauczyłem, prawda? Wszyscy żyjemy w jakichś schematach. Rano wstajemy, robimy to, Idziemy do pracy czy w pole, potem robimy to, w grudniu się robi to, a w styczniu to, a w lutym tamto. Pewne takie schematy. I czasami dla Jezusa, czy z pójściem za Jezusem, z nawróceniem, wiąże się zostawienie pewnych schematów. Oczywiście nie zwykłej pracy gdzieś tam, tylko tych, które były związane z grzechem. Pamiętam kiedyś chłopaka, który przyszedł do mnie, zaczął się nawracać właśnie tak radykalnie w życiu i mówi tak, mam pewien dylemat. Ja pracuję, proszę księdza, w takiej firmie, która obsługuje te automaty hazardowe. Jednoręki bandyta i inne, prawda? Rzuca się po tam 5 zł, rusza się tu dźwignią, ludzie się uzależniają od tego, chcą być bogaczami, ale tracą kolejne pieniądze. I on wiedział, chociaż nikt mu tego nie powiedział wprost, ja mu tego nie powiedziałam, sam do tego doszedł, że teraz on już nie może tam pracować jako chrześcijanin. Że nie można iść za Jezusem i żyć z nieszczęścia drugiej osoby. Nie można iść za Jezusem i dalej zbierać to cło. Kłóci się jedno z drugim. I bardzo często pójście za Jezusem będzie wymagało od nas właśnie zostawienia czegoś takiego. Czasami zmiany pracy. Wielu z nas pracuje w niedzielę. Wielu z nas pracuje w niedzielę zupełnie niepotrzebnie. Może do tego cię zaprasza Jezus. Może to oznacza wstań i pójdź. Nie zrobisz tego o własnych siłach. Bo ci wszystkie argumenty mówią odwrotnie. Bo masz rodzinę, bo musisz utrzymać, bo to, bo tamto, bo spłata kredytu. Jezus nie pyta tego lewiego o jego sytuację finansową. Może też miał trudną sytuację finansową. Po prostu wstań i chodź, zobaczysz, co się wydarzy. Nie bój się zrezygnować ze względu na Jezusa z rzeczy, które ci przeszkadzają tego Jezusa spotkać. Po prostu. I jak się ta historia kończy? Możemy mieć takie wrażenie, siostry i bracia, że jak się właśnie człowiek zacznie modlić, trochę głębiej wchodzić w modlitwę, słuchać Słowa Bożego, jeszcze coś straci z tego powodu. Może pieniądze, tak jak Lewi, może święty spokój, może czas. No to efekt będzie taki, że no nawrócimy się, już nie pojawi się ten czy drugi grzech, ale będziemy tacy biedniejsi, smutniejsi, przygarbieni, no chrześcijanie tacy chłopcy do bicia. Ta Ewangelia kończy się zupełnie inaczej. Potem Lewi sprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. Ta Ewangelia kończy się imprezą, biesiadą, radością, że nawrócenie, w nawróceniu, nawet jeżeli coś tracisz w tym nawróceniu, Jezus obiecuje ci radość bycia ze sobą, że jest wesele, że jest pokój serca, że dookoła jest wojna, a ty masz pokój serca i radość wewnętrzną. To jest cud chrześcijaństwa. Że dookoła, nie wiem, jakaś choroba, jakieś trudności, jakieś przeciwności, a ty masz pokój serca i radość. Ona wynika właśnie z tej drogi. To jest dopiero nawrócenie. Sama spowiedź to jeszcze nie jest nawrócenie. Może być. Ludzie często płaczą na spowiedzi. Widać, że się ich życie jakoś zmienia, jakoś się łamie. Ale prawdziwe nawrócenie właśnie to jest ta droga Lewiego. I zapraszam w tym Wielkim Poście siebie i was właśnie do tej drogi. Dlatego powtórzę po dniu wczorajszym jeszcze raz, że w sumie dobrze, że te rekolekcje są na początku Wielkiego Postu, bo wy spowiadaliście się, to znaczy zobaczyliście swoje grzechy w rachunku sumienia. Jezus wam je przebaczył. I teraz macie 40 dni przynajmniej na to, żeby przejść drogę Lewiego. Spróbujcie w tym Wielkim Poście złapać za tą Biblię. Szczególnie, że wszyscy żyjemy troszeczkę w takim niepokoju z powodu tej wojny. To tym bardziej. Pytaj Pana Boga, co On na to? Co Ci Słowo Boże powie na ten Twój niepokój? A jak ci coś słowo powie na te twoje grzechy, tak jak Lewiemu, nie bój się za tym pójść. Nie bój się podjąć jakiejś decyzji, chociaż może być dziwna. Tak jak na pewno dziwna decyzja, ludzie się dziwili, co ten człowiek robi. Zostawia kupę kasy, zostawia ten kantorek i idzie za Jezusem, za jakimś nie wiadomo kim wtedy jeszcze. Nie bójmy się pójść jakby tą drogą. Jezus ci obiecuje na końcu święto. Radość. Zupełnie inaczej, myślę, przeżyjesz wtedy nie tylko święta paschalne, na które czekamy, ale w ogóle życie. Gdyż miał radość i pokój serca. Ucztowanie z Jezusem. Nie tylko kiedyś tam po śmierci, w życiu wiecznym, ale już teraz. Że Bóg ci da doświadczyć namiastki nieba. Przez to, że dookoła będą rzeczy się działy różne. A ty będziesz miał radość i pokój serca. Do tej drogi w Wielkim Poście siebie was zapraszam i jej radosnych efektów wszystkim nam życzę. Amen.